ရဲ့လည်းခရီးဝေဖိနာခွင့်ပြေယေရှုရှင်သာပြေခရစ်တု
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. W audycji młodzieżowej Dar i Tajemnica witają się z Wami Beata Szarek
i Antoni Gumiński, studenci Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.
Jak w każdy czwartek, tak i dziś przez te niespełna 30 minut chcemy zatrzymać się nad tematem powołania.
Jako młodzi ludzie staramy się odkryć, co to znaczy, że powołanie jest darem, a jednocześnie tajemnicą.
Pomagają nam w tym zaproszeni goście, którzy zdecydowali się poświęcić całych siebie Panu Bogu.
Tym razem porozmawiamy o tym z ojcem Adamem Koślą. Szczęść Boże, Ojcze!
Szczęść Boże, bardzo serdecznie witam wszystkich radiosłuchaczy.
Ojciec Adam Kośla święcenia kapłańskie przyjął 2 czerwca 1996 roku w Tuchowie.
Przez pierwszy rok po święceniach posługiwał w parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Gliwicach.
W latach 1997-2015 był na misjach w Boliwii, gdzie pracował jako duszpasterz, rekolekcjonista, pełnił także funkcję socjusza, dyrektora seminarium oraz mistrza nowicjatu międzyprowincjalnego.
Od 2017 roku posługuje jako prefekt w Wyższym Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie, a właściwie teraz w Krakowie.
Proszę ojca, wróćmy do początków. Jak to wszystko się zaczęło? Kiedy pojawiła się pierwsza myśl o wstąpieniu do zakonu?
Pierwsza myśl była bardzo wcześnie i ona jest związana z sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie. Moja rodzina od pokoleń tam pielgrzymowała, moi rodzice, dziadkowie i pewno pradziadkowie też. I tam wiedziałem, że są zakonnicy. Nie bardzo tam rozumiałem też, co to znaczy, że to są redemptoryści. Ale to tam u Matki Bożej, która też jest właśnie czczona jako wychowawczyni powołań zakonnych i kapłańskich, tam w sercu usłyszałem głos Boga, który bardzo delikatnie, ale też i stanowczo przywoływał mnie do tej posługi, do tego życia, do tego powołania.
A jak wyglądała ojca formacja duchowa przed wstąpieniem właśnie do seminarium?
Urodziłem się w rodzinie katolickiej, bardzo zwyczajnej, gdzie zawsze ta pobożność była widoczna i związana z życiem parafii, z życiem, które było naznaczone oczywiście świętami, które przeżywało się na co dzień, nabożeństwami, modlitwami, ale też oczywiście katecheza, która wtedy jeszcze była przy parafii, w salkach katechetycznych, oczywiście też i przykład proboszcza. To bardzo takie, bardzo zwyczajne, ale wtedy było bardzo zwyczajne to życie, gdzie młody człowiek, dziecko było naturalnie otoczone ludźmi wyznającymi na co dzień wiarę, dzielącymi się tą wiarą. Ta wiara, ona na każdym miejscu była widoczna w rozmowach, w czynach, w codziennym takim przeżywaniu swojego życia.
Wstąpił ojciec do Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela, do Redemptorystów. Dlaczego zdecydował się ojciec na wstąpienie akurat do tej wspólnoty zakonnej? Czemu to nie było na przykład seminarium diecezjalne albo inna wspólnota zakonna?
Tak jak wspomniałem, moje życie i życie mojej rodziny jakoś było żywo związane z Tuchowem, gdzie od prawie 130 lat posługują redemptoryści. I tam co roku byłem na pielgrzymce i jeden z ojców zaprosił mnie na rekolekcje powołaniowe i tam zaprzyjaźniłem się z redemptorystami, tam na takich corocznych, a czasami częściej rekolekcjach, zjazdach poznawałem właśnie styl życia redemptorystów, ich charyzmat, ich świętych. Takim świętym, oprócz oczywiście założyciela, świętego Alfonsa Marii de Liguori, który bardzo mocno mnie pociągał i tak stał się moim takim bliskim przyjacielem, bratem, to błogosławiony Kasper Stangasinger, który też notabene był wychowawcą i zmarł bardzo młodo, mając zaledwie 28 lat, właśnie jako wychowawca w seminarium.
A jak już z perspektywy czasu wspomina ojciec dzień swoich święceń? Czy pamięta swoje kazanie, o czym wtedy mówił, albo cytat z obrazka?
Tak, dzień święceń to ogromne przeżycie, przede wszystkim duchowe, bo człowiek zawsze czuje się niegodny tego wybrania, bo czuję, że no ja tak odczuwałem, że to mnie wszystko przerasta. Niemniej jest ta ogromna ufność. Oczywiście pamiętam dzień święceń. Udzielał mi tego sakramentu już nieżyjący biskup Czesław Stanula, też misjonarz, redemptorysta, który pracował przez długie lata w Argentynie, a później w Brazylii. Moim cytatem na obrazku powołaniowym były słowa zaczerpnięte z Ewangelii według świętego Jana, z dialogu w Kanie Galilejskiej. Zróbcie wszystko, cokolwiek on wam powie. Staram się tymi słowami nadal żyć i przede wszystkim wprowadzać je w codzienne życie.
Do naszej rozmowy wrócimy za moment, a teraz zapraszamy do wysłuchania utworu.
Staję znów przed Tobą, pomóż wytrwać, daj wytrwanie, wynieś swój krzyż, życia krzyż, Twoją drogą prawdy za Tobą chcę iść. Staję znów przed Tobą, Panie, pomóż by trwać, daj wytrwanie. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem mym, życiem mym. Thank you. życiem był. Za Tobą do nieba chcę iść. Czasem czegoś w życiu braknie, gdy Ciebie nie ma, wszystko traci sens. Czasem ciemność mnie dopada i nie wiem, dokąd pójść, gdzie iść. Chcę przed Tobą zwyczajnym być, by stać się taki, jakim jesteś Ty. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem mym, życiem mym. Za Tobą do nieba chcę iść. Ty jesteś drogą, prawdą i życiem mym, życiem mym. Za Tobą do nieba chcę iść.
Słuchacie młodzieżowej audycji Dar i Tajemnica. Naszym dzisiejszym gościem jest ojciec Adam Kośla ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela.
Jak zaczęła się ojca misyjna przygoda i w jaki sposób wypełnia ojciec swoje powołanie?
Jako redemptorysta jestem oczywiście misjonarzem. Nasze konstytucje zakonne mówią, że każdy redemptorysta jest misjonarzem i oczywiście to powołanie misyjne każdy realizuje na różnych polach działalności. Niektórzy właśnie jako katecheci, niektórzy w duszpasterstwie w Polsce, czy jako misjonarze, rekolekcjoniści. Ja zawsze odczuwałem, że Bóg powołuje mnie do bycia misjonarzem ad gentes. To było moim takim pragnieniem jeszcze przed wstąpieniem do zgromadzenia. I tutaj zwracałem się z prośbą już w czasie seminarium o wysłanie mnie na misję do Argentyny. To było moje marzenie. Później powtórzyłem tą prośbę już przed samymi święceniami. Niemniej wtedy nie odpowiedź była negatywna. I kiedy już jako duszpasterz w Gliwicach tak dobrze się tam poczułem, dobrze mi tam było wśród moich współbraci, parafian, dzieci, młodzieży, to wtedy właśnie ojciec prowincjał, ówczesny Edward Nocuń, zadzwonił i pyta, czy podtrzymuje moją prośbę, ale że to nie będzie Argentyna, tylko Boliwia. Z radością, aczkolwiek z pewnymi obawami przyjąłem tą propozycję, tą prośbę. I w tym samym roku, 97, wyjechałem do Boliwii. Moją pierwszą placówką tam to była Cochabamba. gdzie uczyłem się przez 4 miesiące języka, poznawałem trochę też i kulturę tamtejszą i później zostałem przed Bożym Narodzeniem wysłany na placówkę do Tupizy, ogromna parafia obejmująca, można powiedzieć, dwa powiaty, miasteczko, którym wtedy myślę, że żyło około 25 tysięcy osób i wioski, tych wiosek większych i mniejszych było 127 do obsługi, a nas było 4.
Jakie jest oblicze kościoła w Boliwii? Co w tym kościele zastanawia, co budzi nadzieję?
Jest to kościół bardzo dynamiczny i można powiedzieć, że młody. To, co tam dużym takim, powiedzmy sobie, problemem, to oczywiście brak kapłanów. I tutaj trzeba mieć na pewno dużo cierpliwości, żeby te powołania, czy prosić Boga, żeby On wzbudzał powołania, ale też przygotowywać niejako grunt pod to, by te powołania mogły się rozwinąć. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że tam redemptoryści przybyli pod koniec XIX wieku, to byli redemptoryści z Francji i Szwajcarii i oni praktycznie przez 100 lat nie mieli żadnych powołań, a jeżeli były, to były bardzo kruche, one gdzieś tam się szybko, ci klerycy szybko odchodzili. Dlaczego? Dlatego, że dopiero kiedy zaczęliśmy pracować z młodzieżą i utworzyliśmy internat, gdzie właśnie ci chłopcy mogli z tych wiosek dalekich, z gór przybyć do tego miasta Tupiza i tam się uczyć, ale też i być blisko nas, widzieć nasz styl życia, naszą formę pracy, to wówczas te powołania zaczęły się rozwijać i później seminarium, ono dosyć szybko się napełniało młodymi mężczyznami gotowymi właśnie, by pójść za Jezusem Odkupicielem i głosić tą Ewangelię właśnie w tych różnych miejscach w Boliwii.
Co dał ojcu ten kontakt z inną kulturą, czego możemy nauczyć się od mieszkańców tak odległego zakątka ziemi?
Przede wszystkim to tak sobie myślę, że takiego podejścia do życia pełnego zaufania. Zaufania, że Bóg jest i czuwa w każdym momencie nad nami. To też jest oczywiście kraj bardzo zróżnicowany i kulturowo, i religijnie, ale też i mentalnościowo. Więc w zależności od regionu Boliwii trzeba było się bardzo szybko dostosowywać do tych, że ludzi, dla których tam się posługiwało. To, co jest na pewno takim wyzwaniem w Boliwii, to posługa wśród rodzin, dlatego że te rodziny, małżeństwa są bardzo kruche i potrzebujące właśnie takiego bycia dla nich, aby tą miłość małżeńską i rodzinną umacniać. No bo jeżeli małżeństwo jest mocne, rodzina jest silna, to i z tych rodzin wtedy też wychodzą mocni ludzie, którzy jeżeli są powołani do kapłaństwa czy do życia zakonnego, to wtedy też są i wytrwali na tej drodze.
Czego musiał się ojciec nauczyć, aby poradzić sobie w tamtejszych trudnych boliwijskich warunkach?
Przede wszystkim myślę, że cierpliwości to jest jedno i takiej też i otwartości serca i umysłu. Kościół oczywiście jest dla wszystkich i niemniej ci, którzy tworzą ten Kościół, będą na różne sposoby do tego Boga się zwracać, więc te różne formy zwracania się do Boga, różne formy wyrażania swojej wiary, które są dosyć dla nas egzotyczne i tutaj no, trzeba mieć takie serce otwarte i umysł otwarty, żeby nie chcieć przeszczepiać pobożności europejskiej czy polskiej właśnie tam, tylko wsłuchiwać się i przypatrywać się tym potrzebom, które tam są. Oczywiście też takim wyzwaniem w tamtym środowisku, kościele, jest synkretyzm. Jeszcze jest bardzo, są dosyć bardzo mocne religie naturalne, właśnie cześć oddawana Paciamamie, czy Bogu Słońca, Inti. I tutaj jest wiele takich rytów, które są wymieszane z właśnie katolicyzm czy chrześcijaństwo z tymi religiami naturalnymi.
Wielu katolików w naszym europejskim regionie świata prosi o błogosławieństwo w dziedzinie finansów, życiowego powodzenia i sukcesu. O co proszą Boliwijczycy?
Oczywiście tam też jest ta prośba i takie podejście, można powiedzieć, pogańskie, by się nam dobrze powodziło tu i teraz. Niemniej to, co charakterystyczne dla ludów Ameryki Południowej, dla Boliwii, jest to, że bardzo często proszą o błogosławieństwo. Podchodzą do kapłanów i cenią sobie to, że kapłan ich błogosławi i proszą, żeby to było z nałożeniem rąk. Są bardzo wrażliwi na te gesty, na słowa. Tutaj oczywiście proszą o błogosławieństwo dla swoich rodzin, proszą o zdrowie, o pomyślność w życiu codziennym, ale też właśnie o to, aby ta miłość rodzinna, małżeńska była umocniona. Także to błogosławieństwo, takie mam wrażenie, że bardziej jest doceniane, aniżeli tutaj w Europie.
Posługiwał ojciec w Boliwii w seminarium, był ojciec dyrektorem seminarium w Boliwii. Teraz obecnie, wcześniej w Tuchowie, teraz w Krakowie, jest ojciec prefektem Seminarium Duchownym Redemptorystów w Tuchowie. Jak tamta posługa w Boliwii w seminarium wpłynęła na ojca powołanie, ale również jak dzisiaj pracując, posługując w Polsce, przekłada i przydaje się ta posługa z Boliwii?
Doświadczenie jest ogromne, dlatego że tak jak tutaj było powiedziane, posługiwałem jako właśnie wychowawca w seminarium naszym, ale też jako wykładowca w seminarium diecezjalnym w Santa Cruz i też miałem kontakt ze współbraćmi w nowicjacie pochodzącymi z pięciu narodowości, bo oprócz Boliwijczyków byli jeszcze właśnie współbracia z Peru, z Paragwaju, z Argentyny, z Chile, więc to była ogromna taka mozaika różnych osobowości, mentalności, wyrażania też właśnie tej swojej wiary, ale też i sposobu życia charyzmatem redemptorystowskim. Oczywiście każdy człowiek, każdy powołany to wielka łaska, to jest ta historia, można powiedzieć, łaski, którą Bóg rozwija w każdym człowieku. To jest ogromna też i tajemnica. I tutaj takie mam doświadczenie, że im to życie tego człowieka było otoczone miłością, im bardziej było otoczone miłością rodziców i rozwijał to swoje życie duchowe, intelektualne, fizyczne i psychiczne w rodzinie, to również to powołanie było silne i mógł to powołanie rozwijać. Natomiast jeżeli brakowało w jego życiu ojca, najczęściej ojca, to trudno mu było w tym to powołanie rozwinąć i odpowiedzieć na to wołanie Boga. Natomiast też chciałbym podkreślić, że bardzo mocno jest tam, czy wybrzmiewa taka wrażliwość na drugiego człowieka, na jego potrzeby, na jego to ubóstwo, nie tylko materialne, ale ubóstwo duchowe i taka też duża zdolność do poświęcenia, do dawania siebie innym.
Jak rozumie ksiądz słowa dar i tajemnica w kontekście swojego powołania?
Dar, bo jest powołanie jest darem niezasłużonym, darem od Boga. Powołania nie można sobie ani kupić, ani otrzymać od takiej czy innej władzy. To jest dar, który przychodzi od samego Boga i dlatego tutaj w wolności ten dar możemy przyjąć albo go odrzucić. Jeżeli przyjmujemy ten dar z radością, to ten dar będzie rósł i będzie też pozwalał nam rozwijać się człowiekowi jako chrześcijaninowi, ale też oczywiście, że jest tajemnicą, życie ludzkie w ogóle jest tajemnicą, a co dopiero powołanie do bycia zakonnikiem, redemptorystą czy kapłanem. Zgłębianie tego powołania, ono jest na całe życie. Ja to tak z perspektywy lat widzę i coraz bardziej się przekonuję, że jest to tajemnica, bo im bardziej staram się być świadomie żyć tym powołaniem, tym ono jest coraz większą tajemnicą, ale i darem.
Dziękujemy ojcu za rozmowę.
Przypomnijmy, że naszym dzisiejszym gościem audycji Dar i Tajemnica jest ojciec Adam Kośla ze Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela Redemptorystów.
Bóg zapłać, ojcze.
Bóg zapłać serdecznie wszystkich. Pozdrawiam i zachęcam, aby ci, którzy odczuwają w swoim sercu głos Boga, radośnie i w wolności odpowiedzieli na to wołanie.
Wam, drodzy słuchacze, dziękujemy za uwagę i zapraszamy na kolejne audycje.
Każdy czwartek, godzina 16:30, audycja Dar i Tajemnica. A żegnają się dziś z wami Beata Szarek
i Antoni Gumiński.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
i Maryja zawsze Dziewica.
Nie lękaj się, wypłyń na głębie.